Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku. Siedzę sobie dość późną porą, z tego co widzę, nad książką, za którą się brałem jak pies za kość. Nie wiem, czy jest takie powiedzenie pies za kość, albo pies chyba za kość się szybko bierze. W każdym razie troszkę mi zajęło, zanim się wziąłem za książkę, którą dzisiaj wam serdecznie polecam. Jest to książka, myślę, że na wiele, wiele wieczorów, również przemyśleń. A któż wie, czy nie jest to najlepsza lektura na przykład na zbliżający się weekend majowy. Co mam na myśli, to znaczy jaką książkę mam na myśli? Kto fałszuje Jezusa, pana Pawła Lisickiego? Buch liczący ponad 450 stron. Kto fałszuje Jezusa? Dziś o tej książce chcę wam opowiedzieć. O kawałeczku, właściwie fragmencie tejże książki. No bo gdybym chciał wam ją zrecenzować całą, to musielibyśmy skończyć ten film prawdopodobnie, no właśnie, w weekend majowy. Zapraszam was serdecznie na ten wyjątkowy filmik, bo oglądany przez was widownie kanału Moc Słabości, to znaczy właściwie współtwórców kanału Moc Słabości, jest nas już prawie 100 tysięcy subskrybentów, za co serdecznie dziękuję, dziękując za wasze dobre słowo, życzliwość, zaufanie i wsparcie. Kto fałszuje Jezusa? Odpowiedź na oskarżenia współczesnych ateistów. Można by powiedzieć, że jest to odpowiedź na absurdalny, dziki racjonalizm, który sam w sobie już tak zaślepł i oślepł, że stał się głupotą, jak to mówi Słowo Boże, psalm. Głupi w sercu swoim mówi, że nie ma Boga. Chciałem wam i chcę wam dzisiaj też polecić trzy inne książki, szczególnie w tym tygodniu biblijnym. Przymierze i komunia Scotta Hanna, czyli teologia biblijna papieża Benedykta XVI. Bardzo wam serdecznie tę książkę polecam. Również jest dostępna w sklepiku Moc Słabości, jak i również ta książka, czyli Kto fałszuje Jezusa. Jedna i druga to są nowości w sklepiku Moc Słabości, ale też wam chcę polecić jako jakby dopełnienie tejże książki, czyli Kto fałszuje Jezusa. Dwie książki, które tak naprawdę wskazują nam na rzeczywistość wiary, która jest bardzo realna. To znaczy Dusze ofiarne, o których już mówiłem, i Exodus, czyli Siedem proroctw o Kościele. Obie książki są również dostępne w sklepiku Moc Słabości. Dusze ofiarne, jest to książka wydana pod patronatem kanału Moc Słabości, a więc pod patronatem każdego z was. Ale przejdźmy do meritum, czyli do tego i do tych, którzy fałszują Jezusa. Na początek fragment z książki, strona 447. Wszystko się dziwnie plecie na tym tu biednym świecie, a kto by chciał rozumem wszystkiego dochodzić i zginie, a nie będzie umiał w to ugodzić. To są słowa Jana Kochanowskiego z dziewiątej pieśni. I teraz Paweł Lisicki pisze. Te słowa doskonale pokazują osobliwość sytuacji, w jakiej znajduje się każdy, kto zada sobie trud przeczytania najważniejszych dzieł uchodzących dziś za miarodajnych autorów, którzy próbują z pozycji, jak twierdzą, czysto racjonalnych, wytłumaczyć fenomen pojawienia się chrześcijaństwa i postaci Jezusa z Nazaretu. Tak trochę na chwilę przerwę, bo coś mi się w głowie jakby zaświeciło, muszę wam się czymś wam podzielić. To znaczy, czytając tę książkę, znalazłem odpowiedź, do jakiego źródła powinienem was odsyłać, kiedy bardzo często pytacie o to, jak dyskutować z osobami niewierzącymi, albo właściwie jak dyskutować z ateistami, albo z agresywnymi racjonalistami. No to właśnie w tej książce odnajdziecie konkretne argumenty, jak z tymiż ludźmi dyskutować. Powiem szczerze, ja przestałem z tymi ludźmi dyskutować. Chociaż może powinienem, ale wolę się jednak za nich pomodlić i oddać ich Maryi, bo ona czyni cuda w każdym, znaczy ona, no Maryja, przez Maryję Chrystus czyni cuda i Maryja bardzo blisko podprowadza nas do swojego Syna. Wracając do książki Kto fałszuje Jezusa, pana Pawła Lisickiego. W istocie okazuje się, że obraz Jezusa został uformowany przez ludzi, którzy działali pod wpływem halucynacji, tak twierdzą współcześni, tak zwani mędrcy, racjonaliści, mega racjonaliści nawet można by powiedzieć. A zatem, że chrześcijaństwo zostało formowane przez ludzi, którzy ulegli halucynacji, przez pogrążonych w żalu, zdradzieckich, wewnętrznie rozbitych uczniów, z których najważniejszy, nie mogąc znieść myśli o swej słabości i tchórzostwie, wymyślił sobie powstanie mistrza zmartwych, w ten sposób zacierając własną podłość. Był to najwyraźniej człowiek obdarzony absolutnie żelazną wolą, prawdziwy, używając określenia niczego nad człowiek, przed którego wolą w popłochu cofa się rzeczywistość i pokornie poddaje się pamięć. Człowiek, trzeba dodać, wewnętrznie zakłamany tak bardzo, że najpierw sam oszukał siebie, twierdząc, że widzi Chrystusa, a potem to kłamstwo rozpowszechnił wśród pozostałych uczniów, zmuszając ich, by zobaczyli to, czego nie widzieli. W pewnym stopniu tłumaczy go jedynie to, że owo uczucie, które zrodziło w wizję zmartwychwstałego, było nieuświadomione, było stłumione, było, jak skonkludowaliby łaskawie racjonaliści, czymś wręcz chorobliwym, co, gdyby nie wydarzenia sprzed 2000 lat w starożytnej Judei i Galilei, zostałoby z pewnością dzisiaj wyleczone przez sprawnego psychoterapeutę. Niestety, starożytni Żydzi jeszcze nie zakosztowali mądrości Freuda, cynicznie wskazuje Paweł Lisicki, i jego uczniów, dlatego ulegli fatalnym urojeniom, dali się zwieść potrzebie zaspokojenia własnego żalu i poddali się mrzonkom o Jezusie. Dodatkowo pech chciał, że owe mrzonki padły na grunt kultury, w której wiara w zjawy pociągała za sobą wiarę w ich cielesność. I tak tłumione poczucie winy wywołało pojawienie się zmartwychwstałego w ciele. Wizja ta krążyła sobie radośnie przez kilkadziesiąt lat, aż znalazł się jakiś śmiałek, który postanowił nadać jej realny kształt i wymyślił pusty grób, z którego to zmartwychwstały wyszedł razem ze swoim ciałem. Od tej pory widmo chrześcijaństwa, widmo zmartwychwstania, zakaziło ludzką myśl. Tak zrodził się Kościół i jego niedorzeczna wiara. Definiuje stan umysłowy współczesnych racjonalistów, ateistów Paweł Lisicki. Już słuchając tego fragmentu książki, dochodzimy do wniosku, że racjonalizm jest tak zapatrzony w siebie i tak naprawdę odcięty od prawdy, czyli od rozumu, to znaczy racjonalizm, chcąc być posłuszny rozumowi, przestał używać rozumu. Racjonalizm, ten ateizujący, ten agresywny ateizujący racjonalizm, stał się ślepy i zaczął, że tak powiem, pies zaczął zjadać własny ogon. Co to znaczy? Rozum, który odrzuca wiarę, ślepnie od głupoty i tonie w oparach absurdu. Paweł Lisicki wymienia nawet z nazwiska, zresztą w książce pojawia się mnóstwo nazwisk i odpowiedzi na konkretne zarzuty ateistów, racjonalistów, astrofizyków, genetyków, psychoterapeutów, którzy odrzucając Chrystusa, jakby wciąż mając problem z Chrystusem, tak naprawdę odrzucają prawdę, która tłumaczy ostatecznie wszystko. I do tychże współczesnych ateizujących racjonalistów Paweł Lisicki wymienia Ludemana, Richarda Dawkinsa, Krzysia Hitchensa, Barta Edermana i Geza Vermesa. Występują oni wyłącznie w roli pasożytów, jako naukowcy, występują w roli pasożytów. Ich cały wysiłek skupiony jest na negacji chrześcijaństwa, na sprowadzeniu go do komedii pomyłek. Tak, racjonalizm staje się sekciarski, sekta od łacińskiego terminu seco, czyli odcinam, czyli racjonalizm jako odcięty od prawdy i zdrowego rozsądku, bo odrzuca tajemnicę, której nie potrafi zrozumieć. Tak, no właśnie, tajemnica ma to do siebie, że nie jesteśmy w stanie jej zrozumieć. Bo gdyby tajemnica miała być przez nas zrozumiana, to nie byłoby żadnej tajemnicy. A że są tajemnice i będą tajemnice, bo zawsze były, to rozum przed tajemnicą może tylko uklęknąć, czyli wyznać wiarę w to, że potrzebuje wiary jako zaufania prawdzie, którą jest Chrystus. I dalej Paweł Lisicki pisze. Chrystus był jednocześnie Jezusem historycznym i Chrystusem wiary. Stał się inspiracją całej kultury zachodnie. I to jest rzeczywiście prawda, ponieważ nasza cywilizacja zachodnia bierze swój początek od chrześcijaństwa, od filozofii greckiej i od rzymskiego prawa. I dalej Paweł Lisicki pisze: zamiast Jezusa Chrystusa, Boga człowieka, ma pojawić się człowiek Bóg, przy czym boskość nowoczesna, racjonalna to po prostu trwanie gatunkowe, wegetacja to realizacja wspaniałego projektu czasów rewolucji francuskiej. Pamiętamy rewolucję francuską jako czas wyjątkowej nietolerancji religijnej, mordów religijnych i paradoksalnie, no właśnie, braku jakiejkolwiek tolerancji wobec tych, którzy na przykład uważają, że chcą wierzyć i uważają, że mają do tego prawo. No, twórcy rewolucji francuskiej uważali, że tak, jest tolerancja, ale nie dla wszystkich. Pytanie, czy należy tolerować również tych, którzy są nietolerancyjni do takich głupstw i absurdów, dochodzi stawianie tolerancji jako bożka, bo wtedy tolerancja musi tolerować, jeśli chce być tolerancją, również nietolerancję. Współczesny świat zdaje się w tych oparach absurdu tonąć. A zatem współczesny człowiek, racjonalista, ateista, naukowiec rzecze, że warto się skupić na człowieku jako na idei człowieka maszyny. Boskość jako maszyneria, boskość jako nieśmiertelne powtarzanie ciągle tych samych czynności, funkcji, boskość jako zaspokojenie pożądań, w pierwszej mierze zaś żądzy seksualnej. To ma być przyszłość człowieka i taką przyszłość przygotowuje dla niego nie tylko grupka radykalnych entuzjastów. Często ma ona za sobą machinę państwa demokratycznego, wsparcie instytucji naukowych i wielkie media. Kiedy odrzucamy Boga, owi racjonaliści, ateiści tego nie wiedzą, tak naprawdę odrzucamy tego, który jest najbardziej realny. To Bóg jest najbardziej realny, ponieważ Bóg przedstawia się Mojżeszowi jako ten, który jest. Można go też, i tak to jest tłumaczone w Septuagincie, za pomocą terminu będący. Jahwe, będący. To Bóg jest najbardziej realny, a my, odrzucając Boga, tworzymy sobie Matrixa, w którego samych siebie przekonujemy, aby wierzyć, jeszcze innych przekonujemy, aby w tego Matrixa nie tylko wierzyć, ale w tym Matrixie pokładać ostateczną nadzieję. Powiem szczerze, współczuję ludziom, którzy w dobie teraz pandemii, tych naprawdę trudnych czasów od wielu, wielu miesięcy, nie mają pewnego oparcia, pewnego w znaczeniu bezpiecznego oparcia w Bogu. Nie wiem, jakbym się zachował, gdyby był człowiekiem niewierzącym i gdyby mnie zewsząd otaczało tyle beznadziei, tyle zagrożeń, jak teraz. Tylko Chrystus daje nam pewność nadziei i nadziei, która zawieść nie może, jak to napisał święty Paweł w liście do Rzymian. I dalej Paweł Lisicki zapisuje: temu w ostateczności służy rozszczepienie, rozerwanie Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, na Jezusa historycznego i Chrystusa wiary. Pierwszego rzeczywistego człowieka, poddanego ziemskim koniecznościom w pełni ludzkiego, czasowego, i drugiego idealnego, złożonego z promyków świadomości, cząstek tęsknoty, wrażeń nieoczywistych, pragnień niepoznanych. W ostateczności wszystkie one mogły wypływać jedynie z doświadczenia ziemskiego i doczesnego, niezależnie od tego, w jakim dużym stopniu zostałyby one zmutowane, zniekształcone. A więc o to chodzi w tym sporze. Badanie historyczne ma być narzędziem zniewolenia, ma być niczym gwóźdź wbity w trumnę człowieka, który wierzy, że Chrystus przybywa z góry, z nieba. Racjonalizm jako absurdizm, taki neologizm sobie wymyśliłem, a co tam, skoro ateiści mogą czynić neologizmy, to również ja mogę uczynić taki oto neologizm, a zatem racjonalizm jako absurdizm wykluczył Jezusa z historii, odmawiając Chrystusowi bycia postacią historyczną, wykluczył Boga z żywych, tego, który tak naprawdę jest najbardziej żywy, bo jest istnieniem, i zabrał się w racjonalizm zwany przeze mnie absurdizmem za unicestwianie człowieka. Zaczynając od tego najmniejszego człowieka przez tak zwaną aborcję i kończąc na tym człowieku w podeszłym wieku przez eutanazję. To znaczy, ów racjonalizm, czyli absurdizm, podnosi rękę na najsłabszych. Dlaczego? Ponieważ tam, gdzie nie ma Boga, Tam przede wszystkim prawa do życia będą pozbawieni ci, którzy sami o to prawo do życia walczyć już nie mogą, bo albo są za mali, albo są już za starzy. Pamiętamy taki starożytny ideał wśród filozofów. Ci z was, którzy gdzieś tam się spotkali z filozofią, pewnie słyszeli o tym. Kalos kai agathos, czyli dobro i piękno. Dla starożytnych filozofów prawda, dobro i piękno to było właściwie jedno. Kalos kai agathos, czyli bycie dobrym i pięknym, wyrastało z przekonania, że nie ma dobra poza prawdą. Że nie ma dobra bez prawdy. I dziś trzeba by dodać, mając na uwadze temat wolności, że wolność nie jest najważniejszą wartością, tak jak dziś się krzyczy, mam prawo do tego, do tamtego i siamtego, ja mam prawo, bo jestem wolny. Wolność nie jest najważniejszą wartością, bo jako człowiek wolny możesz komuś zrobić krzywdę, możesz nawet mu odebrać życie. Twoja wolność nie ma prawa naruszyć wolności drugiego człowieka. A zatem wolność nie jest najważniejszą wartością, ale wolność, można powiedzieć, jest taką trampoliną, dzięki której możemy się wybić do miłości, bo tylko człowiek wolny może kochać. A kim jest człowiek wolny? A człowiekiem wolnym jest ten, kto poznał prawdę. Wracamy do słów Chrystusa, poznacie prawdę, prawda was wyzwoli. I dokładamy do tego jeszcze ów starożytny ideał kalos kai agathos, bycie człowiekiem pięknym i dobrym, to bycie człowiekiem, który jest otwarty na prawdę, który przyjmuje prawdę, który daje się poprowadzić prawdzie. I prowadzić się prawdzie oznacza bycie człowiekiem dobrym i pięknym. Dlatego Maria jest piękną kecharitomenę, piękną, pełną łaski, ponieważ dała się poprowadzić komu? Samemu Bogu, który napełnił ją łaską. Jest pełna łaski. Pan Paweł Lisicki zapisuje: poszukując rozkoszy i nieśmiertelności, ludzie w rzeczywistości starają się wskoczyć na poziom bogów. Nie chodzi tylko o to, że wieczna rozkosz i nieśmiertelność to boskie atrybuty. Chodzi także o to, że aby pokonać starość i nieszczęście, ludzie będą najpierw musieli posiąść boską władzę nad własną podstawą biologiczną. Jeśli zyskamy kiedyś moc pozwalającą nam usunąć groźbę śmierci i bólu, ta sama moc wystarczy prawdopodobnie do niemal dowolnego przekształcania naszego organizmu, do manipulowania na niezliczone sposoby naszymi organami, emocjami i inteligencją. Będziemy mogli kupić sobie siłę Herkulesa, zmysłowość Afrodyty, mądrość Ateny albo szaleństwo Dionizosa. Jeśli akurat to będzie nam odpowiadało. Przez tysiąclecia wierzono, że bogowie dysponują nie tyle wszechmocą, ile raczej pewnymi wyjątkowymi zdolnościami. Na przykład zdolnością wymyślania i tworzenia istot żywych, zdolnością zmieniania własnego ciała, zdolnością wpływania na środowisko i pogodę, zdolnością czytania w myślach i porozumiewania się na odległość, zdolnością bardzo szybkiego przemieszczania się oraz oczywiście zdolnością wiecznego życia i unikania śmierci. Ludzie zajmują się zdobywaniem wszystkich tych zdolności po kolei oraz wielu innych, napisał Noach Harari w artykule Jak zostaniemy bogami planety Ziemia. I ów Noach Harari uczynił wielkie Harari seppuku i w ogóle Harari straszne, ponieważ pomylił boskość z doczesnością, to znaczy to są pewne podstawy zdrowego myślenia, zdroworozsądkowego myślenia, które myślę, że każdy z nas dzięki wierze również ma. To znaczy, Bóg jest ponad doczesnością. Boga nie dotyczą kategorie doczesności. Ponieważ według metafizyki odrzuconej w XIX wieku przez Kartezjusza, który ogłosił cogito ergo sum, myślę więc jestem, i odwrócił porządek, że to moje myślenie tworzy rzeczywistość. Nie, moje myślenie odczytuje rzeczywistość, ale do tego jeszcze przejdziemy. XIX wiek odrzucił metafizykę, która mówi, dlatego ją odrzucił, ponieważ była niewygodna do tworzenia własnego Matrixa przez owych naukowców, ateistów, odrealnionych, odrzucających prawdę, która to metafizyka wskazywała, iż byt absolutny to taki byt, którego istotą jest istnienie. Natomiast byt doczesny, materialny, czyli na przykład ludzie, to taki byt, którego istotą nie jest istnienie. To znaczy, my nie musimy istnieć. Gdyby teraz się na mnie ten dach zawalił, no to świat by istniał dalej. To znaczy, ja nie muszę istnieć, nikt z nas, to jest przykra wiadomość, wiem, przepraszam, nie musi istnieć, to znaczy bez nas świat, co więcej, wszechświat się obędzie. I da sobie radę, być może nawet świat przyrody sobie lepiej będzie bez współczesnego człowieka radził. Natomiast bez bytu absolutnego, którego istotą jest istnienie, który jest źródłem istnienia każdej materii, świat doczesny, który ma swój początek i koniec, nie da sobie rady. Teraz odnoszenie kategorii doczesnych do bytu, który jest ponad doczesnością, jest podstawowym błędem logicznym. Dlatego pytanie na przykład, czy Bóg mógł stworzyć kamień taki, którego nie udźwignie, jest jakby nielogiczne, ponieważ Bóg nie może działać wbrew własnej naturze. Albo kolejne pytanie, często zadawane przez ateistów. No dobrze, co było wcześniej? Kura czy jajko? No jest mowa w Piśmie Świętym, w Księdze Rodzaju o tym, że Bóg piątego dnia stworzył zwierzęta, a zatem to zwierzęta były, czy owa kura była przed jajkiem. Tak można by odpowiadać na wiele zarzutów, posługując się prostymi odpowiedziami, wiele zarzutów ateistów, którzy, no właśnie, zmasakrowawszy własny rozum, odcinając się owo seko, czyli wchodząc w sekciarskie absurdy, głupoty racjonalnej, odrzucili prawdę, nie widzą tego, co najbardziej podstawowe dla rozumu. To znaczy czego? Że prawda jest pewną tajemnicą, którą wciąż trzeba zgłębiać i której na zgłębianiu będziemy wzrastać. To znaczy poznawanie prawdy daje nam wzrost, ponieważ prawda jest tym, co poznajemy, a nie tylko co tworzymy. Współczesny racjonalizm chce tworzyć własne prawdy i orzeka, że każdy ma prawo do własnej prawdy, a prawdy obiektywnej nie ma. To sformułowanie, już kiedyś o tym na tym kanale mówiłem, że prawdy obiektywnej nie ma, samo w sobie znowu jest sprzeczne, ponieważ jeżeli zdanie prawdy obiektywnej nie ma, ma być prawdziwe, to również to zdanie jest fałszywe, ponieważ chce pretendować do bycia prawdą obiektywną. I można by tu się jeszcze długo z ateistami przerzucać na argumenty, ale na dziś myślę, że wystarczy.